antenie Radia Maria rozpoczynamy naszą copiątkową audycję. O tej porze audycję Szukając Słowa Bożego. Jest to medytacja i przybliżenie Słowa Bożego najbliższej niedzieli. Najbliższa niedziela to trzecia niedziela Adwentu, niedziela Gaudete, czyli radości. Czytania, które Kościół podaje nam do rozważania, to pierwsze czytanie z Księgi proroka Izajasza, rozdział 61, wersety od 1 do 2 oraz werset 10 i 11. Następnie czytanie z pierwszego listu świętego Pawła apostoła do Tesaloniczan, rozdział 5, werset od 16 do 24 i Ewangelia według świętego Jana, rozdział 1, wersety od 6 do 8 oraz od 19 do 28. Ksiądz dr Mariusz Szmajdziński, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich, moderator dzieła biblijnego diecezji łowickiej, jest przewodnikiem po ścieżkach Słowa Bożego podczas dzisiejszej audycji. Prośmy Ducha Świętego, potrzebne dla nas dary i łaski.
Strach. Wszystko. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Witam bardzo serdecznie wszystkich drogich słuchaczy Radia Maryja. Gromadzimy się, aby wspólnie rozważać Słowo Boże. A to Słowo, które usłyszymy podczas tej audycji, a później w niedzielę już w zgromadzeniu liturgicznym, zasługuje na samym wstępie na taką podwójną uwagę. Otóż po raz drugi w niedzielnej Ewangelii Adwentu spotkamy się z Janem Chrzcicielem. Jan Chrzciciel towarzyszy nam w Adwencie, już w czytaniach tych codziennych w tygodniu ta postać pojawia się codziennie, ale jeżeli chodzi o niedzielę, słyszeliśmy o Janie w minioną niedzielę i teraz ponownie. Więcej. W tym niedzielę spotkamy się także z tym samym cytatem z Księgi Izajasza oraz pustynią jako miejscem spotkania z Panem Bogiem. A zatem ta sama osoba, słowo, cytat i miejsce, jak minioną niedzielę. Jest to bardzo znaczące, należy na to zwrócić uwagę, ponieważ powtórzenia zawsze czemuś służą. Jeżeli coś powtarzamy, to pragniemy, aby słuchający nas to zapamiętał. A zatem powtórzenia zwracają naszą uwagę i chcą nam coś szczególnego ukazać, przypomnieć i sprawić, by pozostało to w naszej pamięci. To po pierwsze. A po drugie, najbliższa niedziela, czyli trzecia niedziela Adwentu, w liturgii Kościoła jest nazywana Gaudete, czyli cieszcie się. Te słowa usłyszymy w czytaniu, te wezwanie do radości, aby się cieszyć, aby się radować. Cieszyć się z tego, że Bóg, Jezus Chrystus, jest już naprawdę blisko. W tym wymiarze świątecznym, bo przecież zbliżamy się dzień po dniu do radosnych świąt Bożego Narodzenia. Ale to właśnie ma nam uzmysłowić, że przyjście Pana jest bliskie i On jest już naprawdę blisko. To będzie pokazywał Jan Chrzciciel w swoim nauczaniu. O tym będziemy słuchali. To oznacza, że czas naszego adwentowego oczekiwania nasila się, ale zarazem zmierza ku końcowi. Właśnie się wypełnia. I to jest powodem naszej radości. Prosiliśmy Ducha Świętego, aby pobudził nasze serca do uważnego słuchania i doprowadził nas do poznania prawdy, aby był razem z nami, aby oświecił nasze umysły. Otwórzmy nasze serca, nasze umysły na przyjęcie tego słowa, które kieruje do nas sam Pan Bóg.
Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Duch Pański nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę, aby obwieszczać rok łaski u Pana. Ogromnie się wesele w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia, okrył mnie płaszczem sprawiedliwości jak oblubieńca, który wkłada zawój, jak oblubienicę strojną w swe klejnoty. Zaiste, jak ziemia wydaje swe plony, jak ogród rozplenia swe zasiewy, tak Pan Bóg sprawi, że się rozpleni sprawiedliwość i chwalba wobec wszystkich narodów.
Dla wielu z nas te słowa, które usłyszeliśmy, mogą wydawać się bardzo, ale to bardzo znajome i możemy pomyśleć, że te słowa pochodzą z Ewangelii. Owszem, rzeczywiście to proroctwo Izajaszowe pojawia się w Ewangelii i to w bardzo znaczącym miejscu. Przypomnijmy sobie tę piękną scenę, kiedy Pan Jezus przychodzi do swojej rodzinnej synagogi, tam gdzie zapewne razem z Maryją, Józefem przychodził już od samego dzieciństwa. Teraz przychodzi jako człowiek dorosły i odczytuje podany zwój. Odczytuje właśnie dokładnie ten fragment, początkowy fragment niedzielnego czytania o tym, że Bóg namaścił go Duchem Pańskim i że został posłany. To pełna uroku scena w Nazarecie, w synagodze nazaretańskiej, w Nazarecie. Scena, która rozpoczyna działalność Pana Jezusa, dlatego bardzo często właśnie to odczytanie proroctwa Izajasza o posłaniu i wypełnianiu misji jest nazywane programem mesjańskim, to znaczy misją, która została powierzona Jezusowi Chrystusowi jako Mesjaszowi, misją do zrealizowania. Jeszcze odnosząc się do tej sceny ewangelicznej, kiedy Jezus odczytał to czytanie z proroka Izajasza, zwinął zwój, odłożył, usiadł na miejsce, ewangelista Łukasz zaznaczył, że oczy wszystkich były w nim utkwione. A on wtedy odpowiada, Jezus wtedy odpowiada, dziś spełniły się te słowa Pisma. My dziś czytamy to proroctwo zapowiadające przyjście prawdziwego Mesjasza. Mesjasza, który będzie posłany do ubogich. Bo zwróćmy uwagę właśnie, co ma dokonać ten, który ma przyjść, ten, który był oczekiwany. Głosić dobrą nowinę, czyli Ewangelię, prawdę o zbawieniu, prawdę o Bożej miłości ubogim. Opatrywać rany serc złamanych, zapowiadać wyzwolenie jeńcom, więźniom swobodę, obwieszczać rok łaski u Pana. W każdym tym wersecie, w każdym tym wezwaniu pojawiają się właśnie ubodzy, zarówno pod względem materialnym, jak jeńcy, więźniowie, tu niekoniecznie w negatywnym tego słowa znaczeniu, ale może właśnie jako ci, którzy z powodu własnych długów, co dopuszczało prawo Starego Testamentu, zaprzedali się w niewolę, a więc stali się czyimiś więźniami, niewolnikami. Ale nie tylko do nich, również do tych, którzy są ubodzy duchem. Opatrywać razy serc złamanych. Obwieszczać również wolność jeńcom, ale tym, którzy są jeńcami, więźniami własnych grzechów, którzy uwikłali się, czy dali się usidlić, zniewolić złu. I teraz Mesjasz, namaszczony jak król, jak prorok, jak kapłan, bo właśnie takie osoby były namaszczane w biblijnym Izraelu, idzie i głosi dobrą nowinę. Dobrą nowinę, która obejmując wszystkich tych właśnie więźniów ubogich pod względem duchowym, jak i fizycznym, ma objąć rok łaski. Czym jest ten rok łaski? Według prawa Starego Testamentu rzeczywiście w Izraelu co 50 lat był ogłaszany wielki rok łaski, rok wielkiej amnestii. Miano sobie wybaczyć wszelkie zobowiązania, także i długi. Miało wszystko wrócić, każda własność miała wrócić do swojego właściciela. Jeżeli była wypożyczona, wydzierżawiona, czy też oddana w jakiś zastaw dłużny. Wszystko miało wrócić na swoje miejsce. Na ile to było praktykowane, trudno powiedzieć. Ale to, co było ideałem ziemskiej rzeczywistości i regulowało, czy miało regulować relacje między ludźmi, zostaje teraz odniesione do boskiej misji, do misji Mesjasza. Że każdemu zostanie zwrócona jego ludzka godność, godność dziecka Bożego. Także i tym ubogim, tym wszystkim więźniom, tym wszystkim załamanym życiowo, załamanym w swoim sercu. Im wszystkim zostaje obwieszczony rok łaski, który sprawia, że stają się ludźmi wolnymi, nie tylko w fizycznym wymiarze, ale nade wszystko duchowym. A więc zostają zwróceni Bogu. I to jest ta misja, którą zapowiada prorok Izajasz, a którą odczyta Jezus w Nazarecie, w synagodze i powie, że właśnie ona już się wypełniła. To jest pierwsza część niedzielnego czytania. Druga stanowi jakby radosny komentarz do tego posłannictwa. Oto ma przyjść Mesjasz, namaszczony, posłany przez Boga, nieść dobrą nowinę, ogłaszać rok łaski od Pana. I tym swoistym komentarzem jest ogromna radość. Zarówno Mesjasza, który przychodzi, jak i zapewne tych wszystkich, którzy doświadczą Bożego dobra. Ta radość, jak słyszeliśmy, przez proroka jest ukazana w obrazie radości małżonków, a dokładnie nowożeńców. Ogromnie wesele się w Panu. Dusza moja raduje się w Bogu, bo okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, jak oblubienice, którzy przywdziewają świąteczne szaty. Szaty weselne, jeżeli chociażby ktoś wspomni własne wesele, własny ślub, takie szaty mają pozostać w pamięci. Człowiek pragnie tego dnia wyglądać pięknie, uroczyście, by podkreślić nie tylko wielkość wydarzenia, ale także tę radosną chwilę nowego życia, początek nowego życia, nowej drogi. Także i podkreślić swoje piękno. Dlatego prorok w ten sposób wyraża radość, że nastanie coś nowego, pięknego, coś, co odnowi człowieka, sprawi, że na powrót stanie się piękny. I dalej ta radość zostaje opisana poprzez rozrastający się, rozkwitający ogród. To bardzo znamienne. Przecież takich miejsc na spieczonej izraelskiej, judzkiej ziemi nie było wiele. A właściwie były one, można powiedzieć, niespotykane. A oto wszystko rozpleni się i wyda wspaniałe plony. Ogród, który rozplenia swoje zasiewy. Tak wystąpi z brzegów, jak mówią prorocy na innym miejscu, Boża sprawiedliwość, czyli ta Boża łaskawość względem człowieka. I właśnie tych tekstów nawołujących do takiej ogromnej radości w Panu, prawdziwej radości, trzeba wyraźnie zaznaczyć, słuchamy w niedzielę, która jest w liturgii Kościoła nazywana Niedzielą Radości. Cieszmy się z tego i radujmy, co daje nam Bóg. On rzeczywiście przychodzi do nas w osobie Jezusa Chrystusa, aby głosić nam dobrą nowinę. Aby nas, których rzeczywiście serce być może jest złamane jakąś boleścią, trudem, chorobą, samotnością, ciężarem dnia codziennego. Bóg to serce w swojej miłości pragnie opatrzyć, zapowiedzieć nam prawdziwą wolność, ten wielki rok łaski, dzięki któremu rzeczywiście możemy trwać w prawdziwej Bożej radości.
Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła, apostoła do Tesaloniczan. Bracia, zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie. Wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie. Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła. Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który was wzywa. On też tego dokona.
Słyszeliśmy, że i Paweł apostoł wzywa nas do radości. Zawsze się radujcie, to pierwsze słowa drugiego niedzielnego czytania. Ale tę radość Paweł apostoł posuwa jakby o krok dalej, wskazując, że nie może ona być niczym zmącona. Mówi do nas bowiem, abyśmy znaleźli się bez zarzutu, gdy przyjdzie do nas Jezus Chrystus. Bez zarzutu, czyli bez grzechu, bez jakiegoś zła, które może być bardzo skrzętnie, umiejętnie ukrywane. Ale nawet jeżeli uda się człowiekowi ukryć zło, grzech, jeżeli rzeczywiście nie wyjdzie to na światło dzienne, to przecież pamiętajmy, nie będzie to nigdy pełna radość. Człowiek może się śmiać, może okazywać swoją wesołość, chociażby nawet właśnie z racji zbliżających się świąt, różnych upominków, prezentów, przygotowywanego jedzenia, ale wnętrze, jeżeli jest ono obciążone grzechem, nie dozna prawdziwej radości. A zatem właśnie Paweł mówi, abyśmy się znaleźli bez zarzutu, gdy przyjdzie do nas Jezus Chrystus. I to wezwanie ma podwójny wymiar, dobrze nam znany w całej takiej tej adwentowej perspektywie. Pierwszy to oczywiście nadchodzące święta Bożego Narodzenia. Nie można tych świąt przeżywać bez łączności z Bogiem. Nie może w naszym sercu tkwić jakiś grzech. To znaczy, patrząc tak obrazowo, nie możemy się ograniczyć jedynie tylko do białego obrusa na wigilijnym stole, do wysprzątanego mieszkania. Owszem, to też jest ważne i do tego przecież przykładamy tak wiele wysiłku, wiele starań. Mycie okien, podłóg, trzepanie dywanów, sprzątanie, takie generalne od samych podstaw. Ale to, co jest ta czyste na zewnątrz, ta czystość zewnętrzna, ma być niczym innym, jak właśnie wyrazem czystości naszego wnętrza, naszego serca. I ten głos rozbrzmiewający, byśmy byli radośni, to znaczy bez zarzutu, będzie także rozbrzmiewał w naszych parafiach poprzez wygłaszane rekolekcje. Ale jest też i drugi wymiar tego Pawłowego wezwania do bycia bez zarzutu. Dotyczy on ostatecznego przyjścia Jezusa Chrystusa. I w tym przypadku pamiętajmy, że nie jesteśmy sami. Bowiem spoczywa na nas obowiązek nie tylko dobrego przygotowania się samemu i zewnętrznie i wewnętrznie, ale również obowiązek współodpowiedzialności za swoich bliskich, za drugiego człowieka, za tego, kto jest moim bliskim, moim bliźnim. W dzisiejszym świecie bowiem i my mamy być owym głosem na pustyni, tym głosem Jana, głosem proroka Izajasza czy Pawła Apostoła, wzywającym do przemiany, która daje właśnie prawdziwą radość. Widzimy bowiem, że nie tylko geograficzne obszary pustyni rozszerzają się, wyjaławiając ziemię. Te jałowe przestrzenie także rozciągają się na nasze serce. Wojny, akty terroryzmu i wandalizmu, kradzieże, pijaństwo, chciwość. To wszystko fałszerstwa, czynione czasami na bardzo szeroką skalę. To wszystko pustoszy nasze serca, tworząc to, co słyszeliśmy w minioną niedzielę, urwiska i strome zbocza pomiędzy nami a Panem Bogiem. I właśnie naszym zadaniem jest nie tylko siebie samego upominać, wzywać do spotkania z przychodzącym w te święta Chrystusem, ale również wszystkich tych, których spotykamy na naszej drodze, zwłaszcza naszych bliskich. A więc i my mamy tę rolę Jana Chrzciciela, rolę Izajasza, nauczającego i napominającego. Ale po to, by właśnie tak, jak Paweł Apostoł mówi do nas, przynieść nam prawdziwą radość. Mamy to czynić poprzez słowo, ale jeszcze bardziej poprzez nasze codzienne postępowanie, o którym tak konkretnie mówi Paweł Apostoł w niedzielnym czytaniu. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie, dziękujcie, ducha nie gaście, unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła. To jest postępowanie w miłości. Przemawianie tym językiem, którym przemówił do nas Pan Bóg w swoim Synu, w Jezusie. W ten sposób i my możemy użyźnić jałową glebę naszego serca. Możemy ożywić pustynne przestrzenie, wyrównać, co jest naszym zadaniem w trakcie Adwentu, te wszystkie urwiska i strome zbocza naszych grzechów. A Boża miłość, która rozlana jest w sercach przez Ducha Świętego, staje się życiodajnym deszczem na dzisiejszy nieurodzaj. To właśnie tak mamy przemawiać do ludzkich serc, do siebie nawzajem. Ducha nie gaście.
Z Ewangelii według świętego Jana. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o światłości. Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem, kto ty jesteś, on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: ja nie jestem Mesjaszem. Zapytali go: cóż zatem, czy jesteś Eliaszem? Odrzekł: nie jestem. Czy ty jesteś prorokiem? Odparł: nie. Powiedzieli mu więc: kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie? Odpowiedział: jam głos wołającego na pustyni. Prostujcie drogę pańską, jak powiedział prorok Izajasz. A wysłannicy byli spośród faryzeuszów i zadawali mu pytania, mówiąc do niego: czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Jan im tak odpowiedział: ja chrzczę wodą, pośród was stoi ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u jego sandała. Działo się to w Betanii po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu.
Jan, o którym wiemy z poprzedniej niedzieli, że nosił odzienie z sierści wielbłądziej oraz żywił się szarańczą i miodem leśnym, a więc możemy sobie wyobrazić, był silnym człowiekiem, a przede wszystkim głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów, zapowiedział, że idzie mocniejszy od niego. Ten, który będzie chrzcił Duchem Świętym. Co Jan mówi w najbliższą niedzielę w Ewangelii, którą wysłuchaliśmy? Przede wszystkim zwraca uwagę niezwykła pokora Jana Chrzciciela. On zdecydowanie zaprzecza na każde pytanie próbujące określić jego tożsamość. Trzykrotnie. Zwróćmy uwagę, to jest początek Ewangelii Janowej, pierwszy rozdział Ewangelii Janowej. Trzykrotnie, tak samo jak święty Piotr w ostatnim rozdziale tej Ewangelii również trzykrotnie odpowie na Jezusowe pytanie, to tutaj Jan Chrzciciel właśnie tyleż razy odpowiada nie. I to w sposób zdecydowanie. Nie, nie jestem Chrystusem, nie jestem Eliaszem, nie jestem prorokiem. Jest to zatem postawa uniżenia się wobec tego, który ma rzeczywiście nadejść. Zatem Jan Chrzciciel, chociaż ma tak wielką, doniosłą misję do spełnienia, nie zatrzymuje wzroku na sobie, jako nowy Eliasz, poprzednik oczekiwanego Mesjasza. Więcej, nie nazywa siebie nawet prorokiem, chociaż jego przepowiadanie wpisuje się znakomicie w ten wielki Boży głos rozbrzmiewający przez całe wieki w biblijnym Izraelu. W ten sposób objawia on prawdę o sobie, tak jak to słyszeliśmy na początku Ewangelii. Nie był on światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o światłości. W dzisiejszej Ewangelii pojawia się także ten cytat, który słyszeliśmy w minioną niedzielę. Jam głos wołającego na pustyni, przygotujcie drogę pańską, jak powiedział prorok Izajasz. Tydzień temu było to swego rodzaju ogólne odniesienie do Jana Chrzciciela. Natomiast w Ewangelii na najbliższą niedzielę to już on sam przytacza te słowa jako swego rodzaju wizytówkę. To już nie proroctwo odniesione przez kogoś, tydzień temu przez świętego Marka, ale sam Jan Chrzciciel te słowa odnosi do siebie. Zatem Jan jest głosem. Jam głos wołającego na pustyni. I właśnie w tym świadectwie, świadectwie o sobie samym, ukazuje się prawda o Janie. Głos zapowiada przyjście Słowa, którym jest Jezus Chrystus. Głos w tym przypadku to jakby coś ogólnego. Już jest głos słyszany, ale wypowiadany jeszcze nie przez tego, do kogo tak naprawdę należy słowo, jak mówi papież Franciszek w swojej książce Jezus z Nazaretu, dzieciństwo. Ten głos objawia słowo, uprzedzając jego pojawienie się wśród ludzi. Głos, czyli Jan Chrzciciel, sprawia, że to słowo już dociera do człowieka. I widzimy to wielkie zaciekawienie faryzeuszy i innych wysłanników z Jerozolimy, pytających się właśnie trzykrotnie, tak jak Jezus będzie się pytał Piotra trzykrotnie o jego miłość. Kim jesteś? Bo musimy odpowiedzieć tym, którzy nas posłali. I w postawie Jana Chrzciciela, jako proroka, jako tego, który jest głosem, uwidacznia się cała jego służebna rola. Dlatego, aby znów objawiła się prawda, Jan mówi o Chrystusie, że nie jest mu godzien odwiązać rzemyka u sandałów. I nieco dalej, że jest to mąż, który przewyższa mnie godnością. Zatem to jestem Jana, ja jestem głos wołający na pustyni, to jest bycie głosem słowa. I to jest misja prorocka. Siła tego głosu nie została w przypadku Jana Chrzciciela w żaden sposób zamknięta, nawet późniejszą zbrodnią Herodiady. Jan wciąż do nas przemawia. Przemawia do nas w tej drugiej części Adwentu, w tych, którą już rozpoczęliśmy. Abyśmy przygotowali drogę Panu. I dziś jest on tym głosem zapowiadającym Słowo, czyli Chrystusa. Słowo, które wkrótce stanie się ciałem. I dziś także, stanowi to także powtórzenie względem minionej niedzieli, woła do nas, abyśmy przygotowali drogę Panu na pustyni. Już nie tej pustyni, po której szli Izraelici z Egiptu czy niewoli babilońskiej, ale pustyni naszego serca. Nasze serce poprzez grzech staje się pustynią. I właśnie na tej pustyni, czyli w swoim sercu, w swoim życiu, mamy przygotować drogę Panu. Równie znamienny jest fakt, że w ciągu kilku ostatnich dni słyszymy trzykrotnie to samo proroctwo z Księgi Izajasza. W tych niedzielnych liturgiach, jak i w liturgii dni powszednich. Jam głos wołającego na pustyni, przygotujcie drogę dla Pana. Te powtórzenia mają nam uzmysłowić, że musimy to zrobić. Musimy nie tylko, że tak wypada, ale że mamy to zrobić, ponieważ rzeczywiście poprzez grzech staliśmy się na pustyni. Niejako opuściliśmy, jak Adam i Ewa, raj, tę łączność z Panem Bogiem i jesteśmy gdzieś daleko. I też warto zwrócić uwagę na pewien znamienny szczegół. Otóż w okresach poprzedzających największe święta, czyli przed Bożym Narodzeniem i Zmartwychwstaniem Pańskim, Kościół poprzez liturgię słowa zaprasza nas właśnie na pustynię. W Adwencie raz po raz słyszymy to nawoływanie przez przywoływanie proroctwa Izajasza i odnoszenie go do Jana Chrzciciela. Widząc także, jak drogą wiodącą przez pustynię lud wybrany radośnie powraca do swojej ojczyzny, jak właśnie drogą przez pustynię wychodzi z niewoli do wolności, a więc do pełnej radości. W Wielkim Poście natomiast to już sam Chrystus wychodzi na miejsce pustynne, aby tam się modlić i pościć. Pustynia w nauczaniu proroków Starego Testamentu to miejsce, a tak właściwie nie tyle miejsce, co droga, którą człowiek ma iść do Boga. Ale jednocześnie sam Bóg idzie poprzez pustynię do człowieka. Czyli właśnie pustynia w tym przypadku staje się miejscem spotkania i człowieka z Bogiem i doświadczenia Bożej miłości. Jest więc ona znamienną przestrzenią spotkania. I to janowe wezwanie, prostujcie drogę pańską, oznacza, że musimy usunąć w pierwszym rzędzie grzech z naszego serca. To wszystko, co nas odciąga od Boga, pochłania w taki sposób, że nie jesteśmy w stanie dostrzec Jego przyjścia i obecności w swoim życiu. Bo grzech właśnie kładzie się cieniem na naszym życiu. Jan, ów głos wołający na pustyni, głosił chrzest na odpuszczenie grzechów. Jak słyszeliśmy, przychodzili do Niego, słuchali, wyznawali swoje grzechy, pragnęli oczyszczenia, pragnęli nawrócenia. Jeszcze pełniej się to dokonało, gdy przyszedł zapowiedziany przez Jana Jezus Chrystus. Ten większy, jak mówi Jan, i mocniejszy od Niego. Ten, który już nie chrzci wodą, ale Duchem Świętym. To Chrystus wydobył nas wszystkich z naszej pustyni. Pustkowia spowodowanego grzechem. Wszystkim jeńcom i więźniom, o których mówi prorok Izajasz w niedzielnym pierwszym czytaniu, rzeczywiście obwieścił rok łaski u Boga. Doświadczenia tej wolności od grzechu, uwolnienia się od zła. I powiedzmy sobie, patrząc na rozbłyskującą już na ulicach, w witrynach sklepowych, radość świąteczną, czy jest większa radość od tej, której możemy doświadczyć przez Jana od samego Chrystusa?
Rozważania, komentarze do czytań przygotował i poprowadził ksiądz dr Mariusz Szmajdziński, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich, moderator dzieła biblijnego w diecezji łowickiej. Nasza audycja Szukając Słowa Bożego. Zapraszam Państwa do współtworzenia, do telefonowania, do pytań, do spostrzeżeń, do tego, byśmy wspólnie przygotowali się do celebrowania liturgii Słowa najbliższej niedzieli. 56 655 23 55 lub 56 655 23 56. Telefony sieci w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Telefony dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 23 66. Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Dzwoni Jan z Warszawy. Ja bym chciał się podzielić taką swoją refleksją na temat właśnie tego, do czego wzywa nas święty Paweł w jutrzejszych czytaniach. O tym, żeby nie gasić ducha i o tym, żeby pozostać tymi nienagannymi na przyjście Pana Jezusa. I tutaj mi się skojarzyło to takimi słowami, które Pan Jezus często przytacza: nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. I mi jakby, do mnie jakby przemawia tryb, w jakim Pan Jezus do nas to mówi. Prawda? Czyli żeby się cały czas nawracać w ciągłym jakby trybie i żeby nie uwierzyć w Ewangelii, ale żeby cały czas wierzyć, prawda? Czyli żeby nie gasić tego ducha, żeby nawracać się w tym sensie, żeby no cały czas jakby przemieniać się, ponieważ wiadomo, że my jesteśmy grzeszni, że w sakramentach pokuty, pojednania potrzebujemy tego odnawiania się, potrzebujemy tego oczyszczenia z grzechów. I tutaj to do mnie szczególnie dotarło osobiście, bo ja kiedyś pamiętam, że tak sobie pomyślałem, oczywiście jako praktykujący katolik, że przeżyłem nawrócenie, ale właśnie jakoś potem stwierdziłem, że no nie, w zasadzie muszę cały czas się nawracać, prawda, ponieważ cały czas upadam po to, żeby być jakby podniesionym przez Pana Jezusa, podniesionym przez sakramenty, no i żeby właśnie na to przyjście Pana Jezusa, tak jak powiedział nam święty Paweł, pozostać nienagannym i być po prostu na to przygotowanym. Tak więc no, tyle chciałbym przekazać. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Szczęść Boże Ojcu i szczęść Boże wszystkim słuchaczom.
Szczęść Boże. Bóg zapłać serdeczne Panu Janowi za to dopowiedzenie. Ducha nie gaśmy i bądźmy bez zarzutu, nie tylko na te święta, ale w ogóle w stałym nastawieniu do Pana Boga i wobec siebie nawzajem.
Radio Maria, halo.
Krystyna Łódzkie. Ja bym tylko to słowo krótko powiedziała, że to może być nie nawracajcie się, ale może być odwracajcie się od zła. Wciąż musimy się odwracać. Wciąż nas zło atakuje. I w takim sensie na przykład też to słowo jest w bardzo podobnym brzmieniu. Tak można rozumieć to. Nawracajcie się. No może tak krótko tylko chciałam to słowo, właśnie przyszło do głowy.
Tak, oczywiście. Tutaj już mówimy o naszych czasownikach, o naszym języku, ale jest poważna różnica w nawróceniu, a w odwróceniu. Rzeczywiście pierwszym etapem jest odwrócenie się od zła. Odwracajcie się. Ale to jest dopiero pierwszy krok, bo co dalej? Nie wystarczy odwrócić się od zła. Ale nawrócić się, to znaczy ukierunkować się we właściwą stronę, ku Bogu. Człowiek może zaniechać zła i nic więcej. Nie czynić dobra. To za mało w życiu chrześcijanina. To za mało w życiu człowieka wierzącego. Odwrócenie się od zła jak najbardziej. Ale to tylko początek. Następnie nawrócenie czy zwrócenie się ku Panu Bogu, ku dobru.
Kolejny telefon, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Anna z Krasnego Stawu. do mnie właśnie dotarła dzisiaj piękna Ewangelia, dlatego że tutaj święty Jan uniża się, prawda, jest takim sługą, który ma na celu pokazać nam Jezusa Chrystusa i wskazuje na Jego moc, że On przyjdzie i nas będzie chrzcił Duchem Świętym. I teraz właśnie, czy my jesteśmy przygotowani, czy jesteśmy właśnie tak zanurzeni w Słowo Boże, poznaliśmy Jezusa, żeby przyjąć tego Ducha Świętego, ponieważ namaszczenie Duchem Świętym to już jest właśnie całkiem nowy człowiek. To znaczy, tak jak mówi Ewangelia, że musicie się narodzić nie z ciała, tylko z ducha. To znaczy, jak jeszcze raz wejść do łona, prawda? To znaczy, Duch Święty nas zamieszka i wtedy jesteśmy całkiem innymi ludźmi. Ja właśnie widzę, że po takim namaszczeniu Duchem Świętym, to u mnie jest już 14 lat, to u mnie każdy dzień jest świętem. Ja nie czekam na Boże Narodzenie, tylko u mnie jest każdy dzień właśnie Bożym Narodzeniem, dlatego że Jezus we mnie mieszka i ja na przykład jak się zakocham w Słowie Bożym, najbardziej uwielbiam czytać pieśni nad pieśmiami i psalmy, ponieważ tam ja nie czekam na komplementy od ludzi, tylko otwieram sobie Pismo Święte i On cudownie do mnie mówi, przyjaciółko moja, gołąbko moja, ukaż mi swą twarz, daj mi usłyszeć swój głos. Więc On czeka na te moje słowa, które ja Mu wypowiem i nie wstydzę się tego, że On jest moim oblubieńcem, że jest moim przyjacielem, bo ja mam takie piękne relacje i jeżeli mam relacje do Boga wspaniałe, to i do ludzi, do wszystkich ludzi ja mam właśnie taki łagodny język, nie denerwuję się, nie... Nikogo nie, jakoś nie jestem na nikogo zagniewana, tylko szukam w każdym człowieku piękna takiego wewnętrznego, bo on wtedy promieniuje na innych i to jest właśnie ten żar Ducha Świętego, ponieważ Jezus chce, żeby wszyscy poznali, co to znaczy być nowonarodzonym. Szczęść Boże, dziękuję bardzo.
Bóg zapłać. No, taka właśnie postawa jest, to postawa Jana Chrzciciela, który sam w pełni powierzył się, oddał Bogu poprzez realizowanie swojego posłannictwa i jednocześnie innym dopomagał rozpoznać Chrystusa i przybliżyć się do Niego.
Audycja Szukając Słowa Bożego. Prosimy. Halo.
Panie Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Można do katechezy.
Prosimy. Jesteśmy na antenie.
Moje imię Jerzy. Nie wiem, jak ja wypadnę, ale chciałbym trochę powiedzieć, co ja wiem trochę z Pisma Świętego. Chodzi o to, że Jan, chociaż nie przyznawał się, że jest prorokiem, a nie Eliaszem, to jednak Jezus powiedział, że jednak był tym prorokiem i był tym Eliaszem. To znaczy się, że on, zrodzony z niewiasty, mówię o Janie, Jezus mówi o nim, że był największy ze wszystkich, bo on posiadał właśnie tego ducha prorockiego, ale jakby nabytego z nasienia Bożego, czyli z pokoleń. Na pokolenie to było w jego rodzinie opowiadane, te prawo Boże. On te prawo znał. Dlatego on głosił te prawo. I teraz przyszedł na to, żeby głosić o Królestwie Niebieskim, a Jezus przyszedł na to, żeby głosić o Królestwie Bożym. I to jest właśnie ta cała różnica. Jan mówił o rzeczach ziemskich, a Jezus mówił o rzeczach niebieskich. I jeśli Jezus mówił o sprawiedliwości, pokazał drogę. To znaczy Jan chrzcił do pokuty nabawiając wszystkich. Jezus pokazał drogę, jaką, bo mówi w 10 rozdziale Ewangelii Jana, że jest drzwiami i on właśnie pokazuje całą drogę do Boga. Czyli jak Jan chrzcił, to pokazał wtedy, że uniżył się, jako ten większy uniżył się i musiał przyjąć chrzest Jana, chociaż Jan wiedział, że on tego nie potrzebuje. I tutaj Jezus pokazał drogę, jak my mamy się zachować. Dlatego apostoł Paweł pokazywał w Dziejach Apostolskich 19 rozdział, mówiąc o różnych sztach. Ludzie się tak uniżyli, chcą się przybliżyć do Boga, że kilka razy się chrzcili. I okazało się, że nie każdy chrzest jest jednakowy. I z nami właśnie w życiu tak jest. Jeśli ktoś chce szukać Boga, musi się bardzo uniżyć i uważać jednego drugiego za większego od siebie. I nawet jak trzeba, to przyjąć ten drugi chrzest, żeby po prostu nabyć prawdy, nabyć mądrości Bożej, jeden od drugiego. I to jest właśnie ta cała pokora, żeby uważać jednych za drugich, żeby się nie wywyższać przed innymi. I to jest właśnie ta cała sprawiedliwość, że jeśli my po prostu nie zdamy sobie z tego sprawę, że jeśli ja jestem chrzczony jako dziecko, czyli nie zdawałem sobie sprawy, że byłem chrzczony, ale gdy chcę poznać później, jak dorastam, bo jest jedna prawda taka, żeby się ochrzcić, trzeba uwierzyć, a dziecko nie uwierzyło, bo nie miało żadnego pojęcia, że było ochrzczone.
Tak, Bóg zapłać serdeczne.
Dziękuję.
Żeby też nie wprowadzić jakiegoś niepotrzebnego zamieszania. Sakrament chrztu jest darem, poprzez który stajemy się dziećmi Bożymi. Mamy zgładzony grzech pierworodny i, jak mówią teksty liturgiczne Kościoła, rodzimy się na nowo z wody i Ducha Świętego. I ten sakrament jest sakramentem niepowtarzalnym. Ochrzczeni jesteśmy tylko jeden raz. To, co czynił Jan na pustyni, nie, chociaż jest nazywane chrztem, nie jest chrztem w naszym rozumieniu. To nie był sakrament, to nie było udzielenie sakramentu. To był akt pokuty. A jako akt pokuty mógł być powtarzany wielokrotnie. Człowiek grzeszny przyszedł, wyznał swoje grzechy, prosił o zmiłowanie i Jan w sposób zewnętrzny chrzcił, to znaczy obmywał, dokonywał tego obrzędu zewnętrznego, obrzędu pokutnego. Natomiast nie w takim wymiarze jesteśmy ochrzczeni, będąc nawet dziećmi, czy będąc dorosłymi w Kościele. To nie jest obrzęd o charakterze pokutnym, ale sakramentalnym, to znaczy dający nam łaskę, w tym przypadku łaskę Ducha Świętego i łaskę bycia dzieckiem Boga. Natomiast to rozróżnienie, czy raczej jak tutaj mówił Pan o dojrzewaniu, mamy taki moment w swoim życiu, Kościół daje nam właśnie taką łaskę, taki sakrament, który potwierdza nasz wybór, czy te nasze narodziny podczas Chrztu Świętego, gdy byliśmy ochrzczeni jako dzieci. To znaczy bierzmowanie. To jest ponowne udzielenie daru Ducha Świętego, pełni darów, stąd mówimy o 7 darach Ducha Świętego. Nie potrzeba drugiego chrztu. Chrzest jest sakramentem już dla nas stałym. I myślę, że tu chyba jest taką ważne, należy to tutaj na to zwrócić uwagę. To jest ważne do powiedzenia z całej tej wypowiedzi pana Jerzego.
Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja.
Czy można jeszcze do katechezy?
Jesteśmy, audycja Szukając Słowa Bożego.
Można mówić?
Można mówić, proszę o przedstawienie się.
Szczęść Boże, mam na imię Cecylia, dzwonię z Krakowa. Bardzo dziękuję ojcu za komentarz, szczególnie do tego pierwszego czytania z Księgi Proroka Izajasza. Ten tekst jest mi bardzo bliski, bardzo taki sercu bliski, dlatego że jak wnuk szedł do pierwszej komunii świętej i po komunii świętej dziękowałam na takiej modlitwie wstawienniczej, otrzymał właśnie to słowo tylko z Ewangelii. I bardzo zawsze, jak czytałam czy modliłam się tym tekstem, to wielką radość mi to sprawiało. I nieraz mu mówiłam, że patrz, jak piękny otrzymałeś od Pana Boga list, Duch Pański spoczywał na mnie i tak dalej, prawda, czytam. I proszę mi teraz powiedzieć, on ma już w tej chwili 20 parę lat, to już innym językiem z nim powinnam rozmawiać. Jak ja mu teraz powinnam właśnie to powiedzieć, że to jest taki właśnie piękny tekst pełen radości. Jakby mi to ksiądz profesor poradził, żebym mówiła, powiedziała. Dziękuję.
Bóg zapłać, pani Cecylio. Tutaj też należy docenić tą odpowiedzialność za młodsze pokolenie, za swoją rodzinę. Jak wskazać na aktualność? Otóż po pierwsze, Słowo Boże zawsze jest aktualne w naszym życiu. Czy je usłyszymy jako dziecko, czy osoba już dorastająca, czy jako dorosły prowadzący samodzielne życie, czy też osoba, która powoli z racji swojego wieku na przykład zmierza ku kresu swoich ziemskich dni. Ale zwróćmy uwagę, że to jest jeden z nielicznych tak naprawdę, jeżeli chodzi o pierwsze czytanie, niedzielne pierwsze czytanie, jeden z nielicznych tekstów, który zostaje powtórzony w Piśmie Świętym, patrząc całościowo na Stary i Nowy Testament. A mianowicie, w Starym Testamencie to proroctwo wypowiedziane przez Izajasza i ono zostaje powtórzone w Nowym Testamencie w Ewangelii przez Chrystusa. Kontekst pierwszego czytania, czyli tego proroctwa ze Starego Testamentu, z Izajasza, jest kontekstem wielkiej radości. Oto, że właśnie przyjdzie ktoś, kto jest namaszczonym, o tym była mowa w audycji, i namaszczony przez Boga, to znaczy obdarzony wielką mocą. Przyobiecany, zapowiedziany przez proroka Mesjasz, będzie mógł dokonać tego, czego nie mogą dokonać wobec siebie wzajemnie ludzie. Częściowo nie chcą, z powodu własnej niechęci, ale nade wszystko z własnej niemożności, z powodu własnych ograniczeń. Głosić dobrą nowinę ubogim, opatrywać serc złamanych. Owszem, czasami staramy się, nawet i to wychodzi skutecznie, by przyjść strapionemu z pomocą przez pocieszające słowo. Ale nie zawsze się to udaje. Czasami smutek, pomimo naszych największych starań, pozostanie u kogoś w sposób trwały. Zapowiadać wyzwolenie jeńcom, więźniom swobodę, obwieszczać rok łaski u Pana. Właśnie ludzie starali się obwieszczać rok łaski poprzez to wzajemne darowanie długów. Ale można było darować długi. Ale człowiek nie mógł odpuścić komuś, darować grzechu. To może uczynić, odpuścić grzechy może jedynie Bóg. I stąd ta wypływa wielka radość przyobiecanego Mesjasza. Radość porównywalna do wesela, do zaślubin, a także do bujnej wegetacji. Jezus, który powtarza te słowa, wskazuje na ich aktualizację. I myślę, że właśnie w tym etapie przejścia z wieku dziecięcego, młodzieńczego w dorastanie, w wiek dojrzały, może wskazać właśnie tę drogę, że od obietnicy, od nadziei do spełnienia. Że to słowo, które ja mogłem usłyszeć, właśnie słowo darowane, słowo objawione, które dotykało mnie w takim wymiarze, że to mnie obwieszczano rok łaski od Pana, że to mnie głoszono dobrą nowinę, teraz, w trakcie nabywania lat, jestem na tyle silny, na tyle mężny i na tyle mądry, że innym tę dobrą nowinę mogę zanieść, mogę głosić. Że jestem na tyle mężny w chrześcijańskich cnotach, że właśnie mogę przebaczać, czego na przykład nie umiałem robić jako dziecko, jako ktoś niedojrzały. Że mogę tym, którzy potrzebują mojej pomocy, obwieścić im ten wielki rok łaski. A więc nie być tylko odbiorcą, uczestnikiem, ale właśnie w sposób twórczy wypełniać i przekazywać Słowo Boże.
I ostatni już telefon. Prosimy. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Niepokalana.
Teraz i zawsze. Krzysztof
Cieszyna. To, co mówi Jan Chrzciciel, że nie jest prorokiem, więc myślę, że to jest tak, że to nie zawsze trzeba mówić prawdę, znaczy prawda jest bardzo ważna, ale jak ktoś nie ma prawa do prawdy, albo też chce ją wykorzystać w złym celu, czy powiedzmy no, dla dobra tego człowieka. Więc jest to, że Jan chciał zwrócić uwagę, gdyby powiedział, że jest prorokiem, to oni by poszli sobie, a ponieważ chciał powiedzieć właśnie, że pośród was stoi ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzin rozwiązać, że mykał sandałów.
Tu widać wielką pokorę Jana Chrzciciela. Poza tym pamiętajmy, że samo słowo prorok w kontekście całej Biblii różnie funkcjonuje. Oczywiście w tym prawidłowym, podstawowym znaczeniu prorok to nade wszystko sługa słowa. Człowiek posłany przez Boga. I takim bez wątpienia rzeczywiście jest Jan Chrzciciel. Ale w Starym Testamencie, zarówno w księgach historycznych, jak i księgach prorockich, właśnie w księgach prorockich, pojawia się także to samo słowo prorok w negatywnym kontekście, jako ten, który jest na przykład na usługach króla. Kiedy król pyta się, czy może wyruszyć na bitwę, na wojnę, czy stoczy ją skutecznie, czy wygra, czy zwycięży, prorocy chórowo, którzy są nazywani na przykład synami proroków, odpowiadają, aby król szedł. Jan ukazuje siebie jako tego, który jest pełen pokory wobec majestatu Bożego. I tu już powoli może właśnie będziemy podsumowali to dzisiejsze spotkanie ze Słowem Bożym, patrząc na Jana Chrzciciela, który przecież, pamiętajmy, przez Chrystusa zostaje nazwany największym spośród narodzonych z niewiasty. Ale jednocześnie Chrystus dopowiada, że najmniejszy w Królestwie Bożym jest większy od Jana, od Niego. Otóż w tym wszystkim, właśnie w tym naszym posłannictwie za Janem Chrzcicielem, idąc za Janem Chrzcicielem, by głosić w dzisiejszym świecie Chrystusa, musimy pamiętać o jednym, o pokorze. Jan nigdy nie przysłonił sobą Jezusa. Zawsze wskazywał na Niego poprzez swoje słowo, albo wręcz możemy sobie wyobrazić gestem, kiedy Jezus jest rzeczywiście się już zbliżył, mówiąc: oto baranek Boży. To jest ta pokora największego spośród narodzonych z niewiast. I tak jak On mamy świadczyć o Chrystusie, światłości, prawdzie, miłości, stając się coraz lepsi, bo to będzie autentyczne i pełne świadectwo o Chrystusie. Naszym więc ewangelicznym zadaniem jest, podobnie jak w przypadku Jana Chrzciciela, być głosem zapowiadającym Słowo, nadejście Słowa. Już za niecałe 2 tygodnie prawdziwie to Słowo stanie się ciałem i zamieszka pośród nas. To znaczy, że mamy jeszcze czas dokonać porządku, nie tylko tego zewnętrznego, mówiąc tak obrazowo pod stołem i na stole, ale nade wszystko w sercu, w swoim sercu i dopomóc także zrobić porządek, uczynić tę pustynię możliwą do przejścia także drugiemu człowiekowi. Tu nasza wzajemna miłość, nasze wzajemne wybaczenie sobie wszystkiego to, co mogło być jakimś krzyżem, kamieniem, obrazą w ciągu całego roku. Święta Bożego Narodzenia, to myślę, że wyszło jakoś opatrznościowo też w liturgii Kościoła, są u kresu roku kalendarzowego i zapowiadają nadejście w kalendarzu liturgicznym, to prawda, jako początek okresu, ale w kalendarzu świeckim są u kresu roku, zapowiadając także właśnie nadejście nowego roku. I dają nam tą szczególną możliwość, że jeżeli nawet nie był to dobry rok, nawet jeżeli my nie byliśmy, tak trzeba powiedzieć wprost, jeżeli nie byłem dobry przez ten rok, to teraz mam możliwość to wszystko zostawić jako tych swego rodzaju kamienie na pustyni i przejść o tym, co ukazuje Izajasz w pierwszym czytaniu. W ten ogród, który rozkwita, który rozplenia się pięknymi plonami. Po to, żeby właśnie nie obciążony grzechem, ale bogaty w dobre owoce, w dobre uczynki, wejść w nowy rok swojego życia, w kolejny rok. Mamy ten czas. Mamy jeszcze ileś tych dni do świąt, niecałe 2 tygodnie, by rzeczywiście to wszystko naprawić, by nie tylko odwrócić się od grzechu, ale nawrócić się do Boga, zwrócić się w stronę prawdy, w stronę miłości. By to wszystko rzeczywiście należycie uporządkować, by dobrze spędzić te święta. Kończąc, bardzo serdecznie dziękuję za kolejną możliwość uczestnictwa w audycji Szukając Słowa i dzielenia się tymi refleksjami w oparciu o słowo prawdy, o słowo miłości. Przekazuję także tutaj ze studia Radia Maryja swoje gorące pozdrowienia. Pozdrawiam swoją mamę. Pozdrawiam księdza profesora Antoniego Troninę i całą wspólnotę Domu Nadziei w Żułowie. Pozdrawiam panią Łucję w dniu jej urodzin, bardzo czcigodnym wieku, również w racji jutrzejszych imienin. Pozdrawiam także serdecznie panią Reginę Skowronek z Piotrowic koło Nałęczowa. Tym osobom, których pozdrowiłem imiennie i wszystkim życzę dobrego przygotowania się na święta i pięknych świąt. Szczęść Boże.
Bóg zapłać. Ksiądz dr Mariusz Majdziński, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich, moderator dzieła biblijnego w diecezji łowickiej. Dziękujemy i odwzajemniamy oczywiście życzenia i pozdrowienia.